No to w takim razie, słuchajcie, to teraz z gorącymi brawami przywitamy Łukasza Wiazowskiego. Łukasz przygotował słowo prosto z nieba.
Dzięki. Będę się dzielił o tym, co przeżywam po prostu z Bogiem, jak widzę swoją drogę z Bogiem, bo myślę, że to będzie błogosławieństwem dla wszystkich, bo każdy z nas jest w jakiejś tam drodze, tak? Każdy z nas nawrócił się, tak? Jeśli się nawróciłeś, tak, to nawróciłeś się i teraz każdego dnia starasz się ufać Bogu, idąc do przodu, tak? Licząc dni, tygodnie, miesiące. I wiecie, każdy z nas w tym naszym życiu do czegoś dąży, tak? Mamy Boga, który daje nam nadzieję i który powoduje, że ciężko jest nie mieć oczekiwań dużych od życia, bo nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest potężny, mówi o sobie, że jest wszechmocny i my po prostu wierząc Mu idziemy przez życie, tak? I szukamy, dążymy do tej ziemi obiecanej, tak? Którą każdy z nas jakoś tam sobie wyobraża, czym to może być, co to może być, gdzie nas Bóg prowadzi, gdzie mnie Bóg prowadzi. I powiem wam, że ta droga jest naprawdę fascynująca. Szukamy naszej ziemi obiecanej. Chcemy osiągnąć sukces, tak? W ogóle to jest ciekawe słowo. Sukces i fajnie jak, nie wiem, macie jakieś grupy, czy spotykacie się po domach. Fajnie jest po prostu pogadać o tym, co to jest sukces. Czym jest dla ciebie sukces? Bo wiecie, dużo się o tym mówi, tak? To jest coś, co powoduje, że jeżeli tego ktoś nie osiąga, to się czuje nieszczęśliwy, to się czuje smutny i tak dalej. Tak? Dobrze jest porozmawiać o tym, czym jest ten sukces, tak? Ale czasami nam coś nie wychodzi. To jest w ogóle wstęp, ja tak trochę tak próbuję z różnej strony to opisać, o czym będę mówił. I czasami nam coś nie wychodzi, tak? Bo źle w złą kałużę wdepnąłem, czy tam rzekę wszedłem, źle zainwestowałem, źle nie wytrwałem w tym, co powinienem, tak? I uważamy, że to się nazywa w języku potocznym porażka, tak? Porażka. I wiecie, my jako chrześcijanie, tacy nowocześni, mówimy, że po prostu my to nie jesteśmy jakimiś fanatykami, jakimiś takimi religijnymi, takimi jakimiś dewotami. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy po prostu chcą osiągnąć sukces w życiu, chcą wykorzystać to, co Bóg im dał w darze, tak? I chciałbym mówić o tym, że tak samo ważne jest to, do czego dążymy, jak proces, w którym jesteśmy, który nas do tego doprowadza, tak? Bo te zielone łąki, te ziemie obiecane, które sobie malujemy, czy nawet Bóg nam maluje przed oczami, jest pewnym celem, natomiast jest jeszcze droga, którą musimy przejść. Dlaczego powiedziałem to słowo sukces? Bo bo czasami słyszymy wiele opinii, czym jest sukces, i przyjmujemy to jako nasze opinie. I w naszym życiu po prostu dążymy do tego, żeby po prostu tak, żeby się dorobić, żeby wyjść na ludzi, jak to się mówi jeszcze, tak, żeby inni nas szanowali, tak, osiągnąć coś, tak. A zastanawiam się, jak Bóg na to patrzy. Możecie powiedzieć, że to ty powinieneś tam powiedzieć, jak Bóg na to patrzy. No wiecie, ja trochę powiem, a trochę zadam pytań, okej? Okay? Żeby was tak trochę zachęcić. Ostatnio słyszałem coś takiego. Czego ludzie żałują przed śmiercią, tak? To jest takie, wiecie, jak ludzie mówią o czymś takim, to wiesz, że mówią o naprawdę ważnych rzeczach, tak? I wiecie, dwie rzeczy mnie, było tam wiele rzeczy opisanych, ale dwie rzeczy mnie dotknęły, tak? Po pierwsze, że za dużo pracowałem, za mało czasu poświęcałem rodzinie i dzieciom, tak? Za dużo mnie w domu nie było, za dużo tego było i chętniej na dzisiaj bym obniżył swoje oczekiwania od życia, tak? To mówi ktoś, kto jest pod koniec swojego życia. A drugą rzeczą było to, że nie żyłem w zgodzie z tym, w co wierzyłem, ale żyłem po to, żeby zaspokajać oczekiwania innych wobec mnie. Niezłe, co? Zupełnie inaczej to wygląda z tej drugiej strony niż z tej strony, gdzie my tutaj jesteśmy po prostu w blokach i czekamy, aż żeby wystartować, tak? Dobrze. Chciałbym teraz przeczytać kilka wersetów. Możesz mi dać trochę głośniej, bo tak, tu w odsłuchu, bo było głośno, fajnie, a dobrze. No, ma sukces. Dobrze, chciałbym przeczytać kilka wersetów. Wiecie, że ja, jak mówię czasami, to lubię się posiłkować historiami ze Starego Testamentu, o bohaterach wiary i tak dalej, więc nie będę czytał wszystkich historii, które mi się podobają w Starym Testamencie, ale wiecie, jest taki jeden rozdział w Nowym, w liście do Hebrajczyków, gdzie jest tak skondensowane to wszystko. Jest fragment o bohaterach wiary, nie będę czytał całego. Natomiast jak ktoś sobie notuje albo otwiera Biblię, to jest Hebrajczyków 11 od 23 wersetu. Przez 11:23. Przez wiarę, i będę się czasami zatrzymywał, jak coś przeczytam, kiedy uznam, że to jest ważne. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Kiedyś jak miałem swoją Biblię, już to mam, podkreślałem sobie rzeczy, bo to jest rozdział o wierze, tak? Podkreślałem sobie czasowniki, tak? Przez wiarę, co zrobili? Był ukrywany, tak? Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarbę Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Być może to jest jeden z ważniejszych wersetów dzisiaj, które pomogło nam zrozumieć, czym jest ten sukces, tak? Czym jest to, co Bogu się podoba w nas i w naszych działaniach. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo, czyli hańbę, czyli to, za co był prześladowany i jakby nielubiany, uważał, że to jest większe bogactwo niż skarby Egiptu. To jest dobre. Świetne. Skierował bowiem oczy na zapłatę, czyli prawdziwą zapłatę za to, jakie decyzje podejmuje, w jakim kierunku idzie. Dalej. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Opuścił Egipt, obchodził Paschę, nie uląkł się gniewu królewskiego. Przeszli przez Morze Czerwone, runęły mury Jerycha. I co powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom. To, co dzisiaj było, nie? Zgasili moc ognia. To też Daniel. Uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy i stali się mężni na wojnie. Zmusili do ucieczki obce wojska. Yes! To jest to, co możemy zrobić, w jaki sposób możemy żyć, wierząc w wszechmocnego Boga. Amen? To są dzieła wiary, do których jesteśmy powołani. To są dzieła wiary, których Bóg oczekuje od nas. Tak? Żebyśmy w nich chodzili, żebyśmy osiągali je, podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy. To są niesamowite rzeczy, w których Bóg maczał palce i w których Bóg pomagał tym gościom, żeby to zrobili. To są ewidentne efekty Bożego działania. Ewidentne znaki, tak? O tych rzeczach było głośno. No jeszcze dalej. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To jest cud. Cud wskrzeszenia. Ale dalej jest napisane inni zaś. I to też jest niezła lista. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Wow. Chciałem wam przypomnieć, że to jest rozdział, który mówi o wierze, w kontekście wiary. Mam do was kilka pytań. O której grupie Bóg mówi, że była lepsza?
O tych wierzących.
No właśnie. Czy jest jakieś... Aha, jeszcze jest dalej napisane, że wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne zwycięstwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ja pójdę dalej i powiem dlaczego później. Ale zobaczcie, to jest niesamowite. Bóg nie mówi o tym, czy jedni byli lepsi niż drudzy. Pytanie drugie. Czy uważasz, że ja ciebie straszę tym fragmentem biblijnym? Nie? No, ale pomyśl nad swoją reakcją, czy wtedy, kiedy teraz to przeczytałem, czyli na pewno znałeś te wersety, jakie emocje się w tobie pojawiły? Co się pojawiło w tobie?
Trochę straszysz.
No. O, trochę strachu jest. Okej. Okay. Pytanie następne. Jak te osiągnięcia tych innych, o których jest napisane, brzmią dla ciebie? Czy brzmią fajnie, zachęcająco? Czy raczej wzbudzają... No właśnie, co? Bojaźń? Okej. Okay. Czy ci inni, o których tutaj jest napisane, czy oni mogli czuć się niesprawiedliwie? Czy oni mogli czuć się... No nie, porażka. No nie, kicha. Ci, którzy... byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Nie mieli dużo czasu na refleksję, ale ci, którzy się tułali po pustyniach, po górach, po jaskiniach, na pewno po prostu nie było to dla nich komfortowe i miłe i fajne i na pewno nie myśleli o tym, że to jest owoc tej wiary, której używam, wierząc, że Bóg jest wielki. Ale wytrwali. I tutaj idziemy dalej. Pytanie może takie, co było gdyby, tak? Już ja naprawdę nie chcę was męczyć tym fragmentem, ale jeszcze troszeczkę, dobrze? Co by było, jakby się okazało, że twoje życie jest częścią Bożego działania, częścią czegoś wielkiego, większego. I ty marzysz o czymś, wierzysz w coś, chcesz coś zobaczyć, ale nie zobaczysz tego w pełni, ale na przykład zobaczą twoje dzieci. To ja bym powiedział, no nie, dobra, to jeżeli dzieci, to ja się wycofuję, poczekam. No ale jak będziesz czekał, to one nie zobaczą, bo nie zobaczą tego, że ty trwasz w tym, tak? Ja nie chcę wam mówić, że nie zobaczycie tego, co Bóg wam daje, ale chcę wam pokazać i powiedzieć, że no jednak jesteśmy częścią czegoś większego. Tak, jesteśmy w pewnym procesie, tak? Jak mnie prześladowali, was prześladować będą. I to jest jedna z rzeczy, które powiedział Jezus. Tak? Jako obietnica. Obietnica. Wiesz, wszystkie. Życie tych innych było przykładem dla tych, którzy szli za nimi. Tutaj chodzi o to, że sposób, w jaki żyli, to był ich sukces. To był ich sukces, że wytrwali i że się nie zachwiali i że wierzyli do końca. Tak? Nie oparli się pod presją i to było ich sukcesem. Jak to brzmi dla ciebie? Dobra. idziemy dalej, będziemy jeszcze do tego wracać. Następny werset mówi tak: ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I tak trochę tak to jest, że my w coś wierzymy i my to oglądamy, nie oglądamy pełni tego, czego pragniemy, ale widzimy i tak więcej niż ci, którzy byli przed nami. Powiem ci coś, że w tym kraju wiele osób wiernie służyło Bogu i nie widzieli wielu znaków Jego obecności, nie widzieli wielu cudów, ale wytrwali. I myślę, że taki jest Boży plan. Boży plan jest dla pokoleń, nie dla jednostek. Dla jednostek też, ale w kontekście pokoleń, w kontekście większego planu. Moje powołanie nie jest moją prywatną sprawą. Moją prywatną sprawą jest wysłuchać, co Bóg chce powiedzieć i to zrobić. Ale w kontekście jakby całości nie jest to tylko moje, tak? To jest wszystko połączone. Kiedyś miałem taki obraz, to wcale nie jest taki ni z gruszki, ni z pietruszki, bo to był obraz sztafety, gdzie jeden biegnie i oddaje pałeczkę, bo już dalej biec nie może. Oddaje i jeżeli ktoś weźmie, to pobiegnie dalej, a jeżeli nie, to ta pałeczka zostanie opuszczona. Może przyjść ktoś, zobaczyć, nikogo nie ma, pałeczka, odkryłem Amerykę, mam coś, czego nikt wcześniej nie miał, bo nie widział tej osoby, która daje, tak? Myślę, że się chrześcijaństwo zaczęło od mojego nawrócenia na świecie, tak? I to w jaki sposób Bóg mi objawiał rzeczy. On nikomu wcześniej nie objawiał takich rzeczy. Jesteśmy częścią czegoś większego. Mamy do odgrania pewną rolę i jeżeli jej nie podejmiemy, to nie będzie tylko nasza sprawa. Oczywiście my na tym ucierpimy, tak? Ale ucierpi też nie będzie tej kontynuacji, tak? Dlatego na przykład zobaczcie, że w Biblii jest napisane, że Kościół jako ciało, tak? Że jeżeli jedna część zawodzi, to jakby całe ciało cierpi, tak? Kościół i budowanie kościoła porównane jest do budowli, tak? Że jest budowla, tak? Co z tego, że z jednej strony jest super ściana, wszystko super, ekstra fundament, tak? Skoro z drugiej strony jest wszystko oparte na deseczkach, tak? Po prostu jesteśmy całością. Mamy do odegrania pewną rolę. Hebrajczyków. Okej, i tak się kończy ten rozdział. Następny rozdział zaczyna się takim wersetem. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Przeto i my mamy, mając około siebie tak wielki obok świadków. To jest mowa o tych, o których wcześniej czytałem. To są świadkowie, tak? Nie wiem, w jaki sposób to oni widzą, czy jakoś nam kibicują, czy w jaki sposób to się odbywa. Natomiast wiem, że to, co my robimy, my jakby kontynuujemy to, co oni robili, tak? I mamy tego samego Boga, tak? Mamy tego samego Ducha, tak? Wiecie, słyszałem, jak tam różne osoby, które na przykład służą wśród dzieci, mówią, że nie ma Ducha Świętego juniora, tak? Nie ma takiego małego Ducha Świętego, tylko jak dziecko przyjmuje Ducha Świętego, to przyjmuje tego prawdziwego Ducha Świętego, który jest w nas, tak? Słyszałem taką zachętę na jakichś tam różnych konferencjach, jakiś tam wielki mówca, uzdrowienia, znaki cuda, że oni mówią po prostu, że ty masz tego samego ducha, którego ma ten gość, który takie wielkie rzeczy czyni. I teraz trzecie dorzucamy, masz tego samego Ducha Świętego, którego mieli ci, którzy wytrwali. Amen? To jest ten sam Bóg. I przed tobą są te historie. Amen? Zobaczcie, mamy taki komfort, że w kilkanaście minut obejrzeliśmy dzieła kilku gości na przestrzeni kilku tysięcy lat. Tak? Ale taki jest komfort, jak czytasz Biblię, tak? Że jest strona, gdzie jest wojna, ale ty wiesz, co jest na następnej stronie. Tak, ale nie wszyscy wiedzieli wtedy, jak to się skończy. Bóg coś do ciebie mówi. Masz jakieś marzenie. Bóg wyświetla coś przed tobą. Pokazuje ci twoją przyszłość. Co ma dla ciebie? Bóg pokazuje ci, jak wielki jest, co może zrobić. Ale On ci to pokazuje po to, żebyś zaczął myśleć w ten sposób i żebyś zaczął w tym kierunku iść. Tak? Chciałbym powiedzieć, że modlitwa jest ważna. Bardzo ważna. Natomiast ona nie zastąpi nam naszego kroczenia w wierze dzień po dniu. Może się ktoś o ciebie pomodlić i super. Może nawet dzisiaj się będzie modlić, tak? Natomiast to nie zastąpi. To jest Boży dotyk. To jest Boży dotyk, takie Boże elektrowstrząsy, tak? Które są potrzebne. I wiecie, nie podejrzewajcie mnie o to, że ja wam powiem, że to nie jest ważne. Ważne jest to, co potem. Nie, to jest ważne. To jest ważne, bo to jest Bóg i On cię dotyka. I On cię zmienia i przekształca, ale co z tym dalej robisz? Tak? On ci pokazuje, dokąd cię chce zaprowadzić, tak? Ale nie zawsze mówi ci o procesie, który masz przejść, tak? Bo musisz zmienić swoje myślenie. I niestety, albo właśnie stety, idąc tą drogą za Bogiem w kierunku rzeczy niemożliwych, w kierunku Bożego Królestwa, czasami się łapiemy na tym, że nawalamy, tak? Że coś poszło nie tak, albo że znowu coś nie wyszło, tak? Ale wiecie, jakkolwiek by to brzmiało dla waszych emocji, dla tych waszych porażek, to nie jest istotne, bo istotne jest, że jesteś na tym kursie, tak, że ustawiłeś żagiel i że płyniesz za tym, co Bóg ci pokazał. To są trudności, które mają cię wzmocnić i nauczyć, a nie pogrążyć. Za każdym razem, kiedy ćwiczysz mięśnie, zaczynasz od kilograma, dwóch, pięciu, dwudziestu później, tak? Nikt nie zaczyna od 20, bo się zniechęci, tak? Zaczyna się od małych. Pojawia się ból i wtedy wiesz, że mięsień rośnie. Nikt, kto idzie na siłownię, nie stęka, że ma ciężko, że ma ojej ciężary, bo wie, co to ma spowodować, że to ma spowodować wzrost mięśni, tak? Nie widziałem jeszcze dziecka, które by się nauczyło jeździć na rowerze, aby nie upadło. Jeździć na rowerze nie uda się nauczyć w domu przy stole, przy książce albo nawet najlepszym filmie. Po prostu to trzeba zrobić, to trzeba wsiąść i ruszyć, tak? I musimy mieć świadomość, że bez prawa do popełnienia błędów nie nauczymy się tego. I wiecie, kiedy jesteśmy w takim momencie, kiedy po prostu jesteśmy w procesie i idziemy w kierunku tego, czego Bóg nas prowadzi, często jest tak, że myślimy, że to już za dużo, że jest za ciężko, że po prostu... Że to jest dla nas ciężkie, tak? Ale chcę wam tylko powiedzieć, że trwanie w tym, co wierzysz i podążanie w tym kierunku jest bardziej wartościowe niż te sukcesy, które osiągamy, tak? Niż zabicie Goliata, tak? Zabicie Goliata jest fajne, jest bardzo efektowne, jest mega satysfakcją, tak? Ale ważniejsze jest, żebyś dzisiaj, jutro, pojutrze trwał w wierze i podążał za Bogiem, bo tylko wtedy będziesz mógł mieć siłę, żeby go zabić, tego Goliata. Tak? Powiem wam, że bardzo mnie zachęciło ostatnio jedna historia biblijna, która jest opisana w 1 Mojżeszowej 29 rozdziale. Nie będę jej czytał, bo jest długa, ale to jest historia o Jakubie i Labanie, tak? Jakub przyszedł do Labana, bo mu się podobała jego córka i Laban powiedział, dobra, to pracuj dla mnie, nie pracuj dla mnie za darmo, wybierz co chcesz, nie? I on powiedział, ja chcę twoją córkę. Mówię, dobra, to będziesz 7 lat pracował, żeby tą córkę zdobyć, tak? No i on 7 lat pracował, ale nie dostał tej córki, dostał drugą córkę, która była mniej urodziwa. Jest napisane, że miała coś z oczami, jakąś chorobę oczu, czy jakieś takie jakby zasłonę na oczach, jakieś, nie wiem, było coś takiego, że no, jakby miał wybierać, to wybrał tamtą, nie? I wiecie, on czuł się oszukany, czuł po prostu, że tyle roboty włożył, pracował 7 lat za kobietę, który w końcu nie dostał, czy później dostał. Ale jakby, hej, o co chodzi? Wiecie, a później jest napisane, że... otworzę to, bo to jest... A później jest napisane, jak gdyby nigdy nic, po prostu... Można to bardzo łatwo przeoczyć. 29 rozdział. Ona się nazywała Lea, ta, która była... Ta, którą dostał zamiast Racheli. I poczęła Lea i urodziła syna, nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. I znów poczęła i znów urodziła syna i rzekła, usłyszał Pan, że była w niełasce, dlatego dał mi i tego, nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, teraz wreszcie mój mąż przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu 3 synów, dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła, tym razem będę sławić Pana, dlatego nazwała go Juda. Potem przestała rodzić. Wiecie, to są synowie Jakuba, którzy po prostu weszli w te, jak to się mówi, 12 pokoleń Izraela, tak? To jest coś, co Bóg później uhonorował, tak? I jeszcze jedna fajna rzecz. Ostatni to był Juda, tak? Czyli potomek Jezusa. Powiem wam, w trakcie... Co? Tak, oczywiście, że przodek, nie potomek. Tak, ale co wam chciałem powiedzieć? Powiem wam coś takiego, że jeżeli się zmagasz, jeżeli jesteś w takim czasie, gdzie ci trudno, jeżeli jesteś w takim czasie, gdzie myślisz, że gdzie ta ziemia obiecana, gdzie to wszystko, co Bóg oczekiwał, to powiem ci, że z tego sezonu, który możesz nazwać jako martwy, jako jakiś taki dziwny i nie taki, co powinien, Bóg wyprodukuje większe owoce niż z tej twojej ziemi obiecanej, która będzie super fajna, ale zobaczcie, ten gość po prostu, temu gościowi urodził się Juda, tak? Który był przodkiem Jezusa, tak? Wiecie, jak jest trudno, to generalnie wszystko, co się dobrego zdarzy, to jest takie blade, szare i w ogóle nie to, co miało być. No, ale wiecie, Bóg zaradza w nas owoce wtedy, kiedy jesteśmy w czasie oczekiwania, w czasie takiego procesu. Amen. Dlatego ważnym pytaniem, które jest, które sobie warto stawiać w takim czasie, jest: jaki jest mój następny krok? Co dalej, Boże? Można sobie zadawać pytania, dlaczego się tak stało, dlaczego to się stało, dlaczego tutaj mi się nie udało, ale myślę, że ważniejszy niż jakby diagnoza sytuacji jest to, co ja teraz mam zrobić. Wczoraj z Esterą rozmawiałem. Rozmawialiśmy oczywiście tam jakieś, wiecie, zdrowe żywienie i tak dalej. Ja jej mówię: słuchaj, ja już nie mogę słuchać o tym, dlaczego żywność jest niezdrowa, którą kupujemy w sklepach. Nie mogę tego słuchać, bo ja to już wszystko wiem. Ja chcę wiedzieć, co ja mam zrobić. Jak ja mam żyć. Jakie ja mam kroki podejmować w tej dziedzinie, nie? Myślę, że to jest fajne, bo czasami odpowiedzi, dlaczego coś się stało, a dlaczego mi się nie wyszło i tak dalej, czasami po prostu nie nakarmią cię. Nie dadzą ci kopa. Ale jak przyjdziesz do Boga i usłyszysz, jaki jest następny krok, to ci da kopa. Bo zobaczysz, że Bóg jest z tobą. Że Bóg jest nadal i widzi ciebie w tej sytuacji, w której jesteś. I On cię nie zapomniał. Amen? Mówiliśmy o wierze. Mówiliśmy o trwaniu. I mówiliśmy o tym, że Bóg wyświetla nam wspaniałe rzeczy. I Bóg ma dla nas te rzeczy. Ale nie zawsze ten proces wchodzenia w niej jest komfortowy. I to w ogóle trzeba to przyjąć, że tak jest. Trzeba przyjąć, że tak jest. Oczywiście my oczekujemy Bożego działania każdego dnia. Każdego dnia, w każdej chwili. I to jest okej. Ale kiedy się dzieją rzeczy trudne, to naprawdę zwróć swój wzrok na Niego i na... No właśnie, to co na początku czytałem. Na nagrodę, którą On ma dla ciebie. Na zapłatę, tak? Na prawdziwą zapłatę. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Bo jeżeli będziemy patrzeć na te skarby Egiptu, na na to, co widać, to, co już tu i teraz ma wartość, to będziemy zwiedzeni, bo będziemy szukać czegoś innego, tak? Większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Okej. Okay. Tym chciałem zakończyć. Mam nadzieję, że nie było, że tak powiem, że było zachęcające, że nie było jakieś takie dołujące, że nikt sobie teraz nie wyjdzie i nie powie, no tak, pewnie jestem z grupy tych innych. Ale naprawdę, to ma wartość. To, że idziesz za Bogiem, to ma wartość. I tylko dlatego, że jesteś w takim, a nie innym momencie historii, po prostu wygląda jak wygląda. A nie dlatego, że jesteś nieudacznikiem i po prostu nie znalazłeś tego kodu, tego klucza, tego super sposobu, wytrychu do Bożego Królestwa. Amen. Idziemy razem tam. Idziemy tam razem wszyscy. Amen. I po prostu chciałbym, żebyśmy mieli też czas na modlitwę. Jeżeli chcesz się modlić o siebie, masz jakieś potrzeby, teraz już nie mówię o tym, co mówiłem. Też, jeżeli jesteś w takim okresie trudnym, który jest procesem, to też możemy się modlić o to. Ale jeżeli jest, mogę prosić zespół? Ale jeżeli masz jakąkolwiek inną potrzebę, jakokolwiek chcesz, żeby czegokolwiek Bóg się w twoim życiu dotknął, to przyjdź, będziemy się modlić, okej? Przyjdź, wyjdź tutaj do przodu, tak? Będziemy się modlić tak jak normalnie zawsze się modlimy o siebie, bo jesteśmy kościołem, jesteśmy rodziną, jesteśmy jednym ciałem, okej? Także jeśli ktoś chce, to zapraszam. Idziemy się modlić.